jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z Rajkow.pl
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
A dzisiaj będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi o tym, jak Legal Tech zabiera biznes kancelariom.
I czy rzeczywiście zabiera, czy może to jest tak, że właśnie daje i przynosi nowych klientów, bo to jest też takie pytanie, na które chciałbym z naszymi gośćmi dzisiaj porozmawiać. A naszymi gośćmi są Jakub Barwaniec, CEO i founder startupu Pergamin.
Dzień dobry.
Startup Pergamin chce dzięki wykorzystaniu podpisu elektronicznego zachęcić firmy do tworzenia, zawierania oraz zarządzania umowami online.
Zgadza się. Głównie akcent jest położony na tworzenie, masowe tworzenie, natomiast jakby cherry on top tego wszystkiego jest też podpis elektroniczny. Mhm.
Naszym drugim gościem jest Michał Kibil, partner zarządzający w kancelarii Kibil i Wspólnicy, entuzjasta blockchain, laureat Global Legal Hackathon 2018.
Dzień dobry.
Przypomnij mi, jaki był wasz projekt na Global Legal Hackathon?
Staraliśmy się stworzyć system do przekazywania danych z wykorzystaniem blockchaina. Trochę Aha. na zasadzie elektronicznego awiza, które okay. pozwoli przekazywać poufne dokumenty na odległość pomiędzy Polską a Stanami w ciągu sekund, okay. ze zminimalizowaniem kosztu przesyłu tych dokumentów kilkudziesięciokrotnie. Generalne założenie było takie, żeby wykorzystać najistotniejsze funkcje blockchaina, okay. żeby wykorzystać trwały zapis czasu, zapisu bloku, żeby wiedzieć, kiedy został plik odebrany, kiedy został nadany, żeby nikt nam nie próbował mówić, że bardzo przepraszam, mój mail nie działał albo wysyłałem go dwa dni temu, na pewno Aha. mam go w wysłanych. W blockchaina nie da się oszukać. Blockchain jest to technologiczną zaufaną stroną trzecią. I żeby wdrożyć funkcjonalności smart kontraktów, żeby można było uzależnić chociażby odebranie pliku od złożenia podpisu elektronicznego na NDA-u, który też byłby w wersji elektronicznej, a może właśnie z wykorzystaniem waszego systemu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Co za product placement.
Od razu.
Dyskretacji w ogóle.
My się umówiliśmy tak przed podcastem.
Kurczę, szkoda, że
będziemy
z nami
się promować.
Ale Ufi, pamiętasz?
No. Słuchajcie, nim opowiecie o swoich pomysłach, czy Kuba, nim ty opowiesz o swoim Pergaminie, o którym też chciałbym, czy chcielibyśmy dużo usłyszeć, to powiedzcie nam proszę, jak wygląda obecnie krajobraz Legal Techu w Polsce? Znaczy, czy to jest tak, że my jesteśmy, Kuba, jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy to jest tak, że my jesteśmy daleko, daleko za tym, co się dzieje za oceanem? Czy może te nasze rozwiązania, które są tutaj w Polsce, są dość rozwinięte i ciekawe? Opowiedz nam o tym krajobrazie.
Ja myślę, że zdecydowanie Legal Tech w Polsce zaczyna dopiero raczkować i to jakby ma wiele jest obszarów, w których tak można stwierdzić, bo to jest jednocześnie jest dosyć niewiele startupów, które w tej branży działają i z drugiej strony jest umiarkowane zainteresowanie ze strony potencjalnych inwestorów, funduszy inwestycyjnych, aniołów biznesu, bo po prostu ludzie jeszcze nie do końca rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast rynek rozwija się. Kiedy my zaczynaliśmy założenia naszego projektu ponad 2 lata temu, to było niewiele startupów, które można było w ogóle wskazać, które się jakimiś tematami prawniczymi zajmują. Teraz już jest tego troszeczkę więcej. Natomiast tak jak powiedziałeś, jesteśmy zdecydowanie dalej, znaczy zdecydowanie bliżej niż to wygląda w Stanach Zjednoczonych, gdzie faktycznie ten rynek startupów jest bardziej rozwinięty. No i pojawili się już też na rynku duzi gracze, którzy właśnie wypłynęli na tych startupach.
A w kontekście Europy? Rozumiem, jak się mamy porównać do czegoś, co jest za oceanem, no to zawsze wychodzimy blado. A w kontekście Europy?
Myślę, że też jesteśmy troszeczkę z tyłu, natomiast no na pewno nie tak jak w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Jest już kilka takich systemów europejskich, które z grubsza zajmują się tematyką chociażby contract management, który realizuje się też poprzez Pergamin. Natomiast no, mówię, cały czas brakuje dużych zastrzyków pieniędzy ze strony dużych graczy, którzy byliby zainteresowani tym, żeby te startupy dofinansować. No i tylko taki sposób tak naprawdę jest możliwy na to, żeby ten rynek wykwitnął.
Okej,
a w Stanach, bo ja się tak nie za bardzo orientuję w legal techu tym amerykańskim, to jakbyś miał wskazać takie trzy firmy fajne, które są 10 lat do przodu względem Polski, z tego sektora to jakie?
Ja bym powiedział tak, na pewno jest AgileLoft, który zajmuje się zarządzaniem kontraktami i oni są, wydaje mi się, najbardziej do przodu w stosunku do reszty. Jest oczywiście DocuSign, czyli system do podpisu elektronicznego, ale oni też coraz bardziej wchodzą w tematykę zarządzania kontraktem, a nie tylko podpisem. Mhm. Jest trzeci bardzo fajny startup, który zajmuje się troszeczkę inaczej tym procesem. Zaraz sobie przypomnę jego nazwę. To jest Luminance, zdaje się on nazywa. I to jest startup, który zajmuje się z kolei nie tworzeniem samych kontraktów, tylko bardziej ich weryfikacją masową. Okay. Czyli jakby wsparciem procesu due diligence.
Tak.
Ja myślałem, że skoro powiesz o tych startupach, to padnie nazwa Rocket Lawyer i padnie nazwa LegalZoom, wielkie międzynarodowe firmy.
No właśnie, tylko pytanie, czy... co to znaczy startup legaltechowy i czy oni na pewno są...
Czy oni są legaltechowi, nie?
Czy oni są raz, czy są legaltechowi, a czy w ogóle można powiedzieć, że to jest startup posiadający jakąś takie skalowalne rozwiązanie, które gdzieś tam jest innowacyjne i które niszczy co ten aspekt, jak to wygląda w tym momencie.
Ja myślę, że LegalZoom nie jest startupem.
Mhm. Myślę, że on już jest... nie, bo on miał ta transza i finansowa, to są już chyba miliony dolarów, natomiast wtedy, kiedy powstawał...
A poza tym też mi się wydaje, że to jest właśnie, że to oni są z innej branży, w sensie, że oni są disruptorem, ale nie są tacy bardzo legaltechowi, no jednak tak z mojej perspektywy.
W Polsce niektórzy uważają, że systemy informacji prawnej są legaltechem, także...
Nie, ale pominę to milczeniem, bardzo
jasne. Okej. No poza tym jeszcze mamy Atrium, prawda? Czyli tak naprawdę startupową kancelarię dla startupów wspieraną technologią, która też się mieni jako rozwiązanie legaltechowe i startupowe, która niedawno uzyskała dosyć potężne dofinansowanie, chyba 65 milionów dolarów na swoją działalność. No ale tutaj też trudno powiedzieć, że to jest startup i że to jest legaltech.
Okej. Okay. Michał, jakbyś na to pytanie odpowiedział?
Ja mam wrażenie, nie, właśnie nie do końca się zgadzam. Ja mam wrażenie, że ten legal tech nie startupem stoi. Mamy zdecydowanie poważniejszych graczy na rynku, którzy zainwestowali w ten legal tech duże pieniądze, dużo czasu. Taka mało popularna firma, trzyliterowa IBM, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Mało
znana.
Nie kojarzę gości.
Ja ostatnio ich poznałem. System ROS, sztucznej inteligencji, który tak naprawdę implementacja Watsona do kancelarii prawnych, który w Moktrialach z prawnikami topowych kancelarii amerykańskich wygrywa w przygotowywaniu strategii procesowej.
Tak, czytałem o tym i to przeraża trochę. Tak.
ROS już dzisiaj jest implementowany do kolejnych rozwiązań legaltechowych dla kancelarii i w coraz większej liczbie kancelarii. Jedyny problem, który jest w kontekście ROS-a, żeby go zaimplementować na przykład w Polsce, to język. Dlatego, że ROS jako sztuczna inteligencja, czy sam Watson, został zbudowany na języku angielskim. Dla niego nauczenie się polskiego języka to jest trochę tak, jak dla nas próba nauczenia się od zera kantońskiego. I pewnie chwilę nam zajmie i jemu też dostosowanie się do polskiego języka. Pytanie tylko, na ile będzie to opłacalne dla twórcy. No, to są częściowo open source'owe rozwiązania, częściowo dające możliwości wdrażania własnych rozwiązań legaltechowych opartych o gotowe rozwiązania. A oprócz IBM-a największe kancelarie, na przykład Dentons, od dłuższego czasu inwestują w rozwój wewnętrznych departamentów IT, który nie zajmuje się niczym innym niż tworzeniem rozwiązań legaltechowych, które mają ich wspierać w pracy, wspierać pracę prawników.
No tak, ale to są takie wewnętrzne rozwiązania, które no jak gdyby, tak one mają powodować jakiś tam, powiedzmy, no, jak to się mówi, competitive advantage, tak, względem innych kancelarii, ale nie będzie tego na rynku raczej.
To,
tak,
jest, w sensie... to ma stworzyć asymetrię, przewagę kancelarii nad innymi, ale to jest coś, co automatycznie się napędza, bo Dentons nie jest jedyną dużą kancelarią, nie jest jedyną kancelarią międzynarodową, która inwestuje w tego typu rozwiązania, a zaczynają inwestować mniejsze kancelarie. Do tego w Polsce też się pojawia sporo startupów w różnych obszarach, nawet opartych na sztucznej inteligencji, które zajmują się chociażby aspektami due deala. Wszystkie aspekty, w których my jesteśmy w stanie zidentyfikować powtarzalną pracę, w której jesteśmy w stanie wesprzeć prawnika, tam LegalTech systematycznie wchodzi i to z coraz ciekawszymi projektami. Zgadzam się z tym, że w Europie mamy zdecydowanie mniejsze finansowanie startupów niż w Stanach, bo też trochę inaczej się podchodzi do finansowania startupów, trochę z mniejszym zaufaniem. Też trochę te pieniądze są przepalane. W Stanach startupy mają trochę inną mentalność dzisiaj i częściej angażują doświadczonych menadżerów do zarządzania tym startupem od samego początku, niż wchodzimy radośnie z pomysłem, a dostajemy bańkę dwie i nagle się okazuje, że po pół roku na koncie zostało 0,0 nic, bo nie za bardzo widzieliśmy, jak zarządzać tymi pieniędzmi, ale idea była fajna.
Znaczy ja jeszcze ad vocem tego, co powiedział Michał, tak naprawdę dwie rzeczy. A wydaje mi się, że przynajmniej startupom z naszej branży, czyli z LegalTechu, dość ciężko jest, w ogóle startupom jest dosyć ciężko przepalać pieniądze, które zwłaszcza dostają od VC. Bo zwykle VC wymaga, żeby mieć naprawdę gotowy, bardzo szczegółowy plan finansowy. Oni zwykle jeszcze wchodzą wtedy do rady nadzorczej i kontrolują te wszystkie wydatki. A więc to pewnie też zależy od tego, jaki fundusz inwestuje. A drugim tematem, który też chciałbym poruszyć, jest właśnie obecność tak zwanej sztucznej inteligencji, prawda? Bo pytanie, gdzie zaczyna się sztuczna inteligencja, gdzie mamy do czynienia tak naprawdę tylko z machine learningiem albo z tak zwanym drzewem decyzyjnym, prawda?
No ja właśnie chciałem o to spytać, no bo ten AI, który się pojawia teraz dosyć mocno w Polsce właśnie w tych kontekstach legaltechowych, no to de facto jest bardziej właśnie uczenie maszynowe niż AI taki prawdziwy, nie?
Zdecydowanie tak.
Czy to zależy? Większość z tego będzie uczeniem maszynowym, dlatego że te algorytmy, które się pisze, które teoretycznie mają samodzielnie się uczyć, w większości przypadków opierają się na gotowej bazie i znowu ograniczają się do tej gotowej bazy. Ale to jest kwestia czasu, to jest środków. Pewnie. Co do VC się zgadzam. Znaczy tam, gdzie VC jest inwestorem, tam będzie miał pełną kontrolę nad tym startupem. Ale pieniądze na rozwój startupów nie idą tylko z VC.
Szczęście, no bo to byłoby nudne i smutne. No.
To prawda. Ale faktem, coraz więcej ciekawych projektów wchodzi i coraz większa jest świadomość odbiorców, bo dla mnie to nie jest kwestia tego, czy mam mało, czy dużo startupów, rozwiązań legaltechowych, tylko czy Polacy, czy kancelarie w Polsce są gotowe na ich odbiór i czy rozumieją to, co już powiedział Suskind, że jak nie będziemy tego stosować, to nas po prostu nie będzie.
No, ja myślę, że jeszcze mało kto to rozumie.
Ale coraz więcej osób. Znaczy, tutaj jest duża, duża praca wszystkich prawników, influencerów, którzy starają się pokazywać, jak ten LegalTech w Polsce się rozwija. Starają się pokazywać, jak istotny jest dla przewagi konkurencyjnej, jaką asymetrię potrafi wprowadzić drobne rozwiązanie redukujące czas przygotowania dokumentu o 90%. Jak bardzo jesteśmy w stanie obniżyć koszt tej usługi, nie zmieniając jakości. I im więcej będzie tego typu dyskusji, im więcej będzie tego typu podcastów, tym mamy nadzieję, że ludzie, prawnicy, kancelarii, które były wychowane w założeniu, że to ważne jest to, co mamy w głowie i sami sobie ze wszystkim poradzimy, zrozumieją, że ta technologia przychodzi i ona wkracza w ich życie. Czy chcą tego, czy tego nie chcą?
No właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest trochę tak, że w pewnym momencie będzie ten tipping point, w którym po prostu to już będzie oczekiwanie klienta, żeby pewne procesy były na przykład za takie pieniądze zrobione i w takim czasie, że nie da się tego zrobić bez LegalTechu. I koniec, nie?
Prowadziłem ostatnio z kolegą ciekawą dyskusję a propos LegalTechu i kolega starał mi się udowodnić, że są takie działki prawne, w które LegalTech nie wejdzie. Powiedziałem, okej, fajnie, rzuć mi jedną. On mówi, prawo rodzinne. 5 minut googlowania. Aplikacja w Stanach do rozwodów online. Tworzymy ci optymalną ścieżkę rozwodu i podziału majątku, żeby dzieci były szczęśliwe. Efekt jest taki, że redukujesz do 10% koszt rozwodu. Szczęśliwość pary, która do nas przychodzi, oceniona na 90% po ocenach i komentarzach. I nagle się okazuje, że to wkracza wszędzie. Znaczy, jedyną barierą dla mnie dzisiaj jest sąd, tak długo jak sędzia jest człowiekiem.
No więc właśnie, ale to też się chyba będzie zmieniało kiedyś. Bo tak tutaj przed początkiem podcastu mówiliśmy o tym, że prawo i informatyka i development informatyczny, czyli programowanie, to są takie dosyć pokrewne rzeczy, bo i tu, i tutaj bardzo to jest oparte na logice. No to idąc tym tropem dalej, zastąpienie sędziego w sumie nie powinno być takim problemem.
Znaczy, ja myślę, że chyba troszeczkę idziemy za daleko. Ja zawsze jestem po stronie technologii, a niekoniecznie po stronie prawa w tym przypadku. Natomiast wierzę bardziej w to, że technologia jest w stanie póki co wyręczyć prawników w pracy niskopoziomowej i stanowić dobre narzędzie wspomagające ich pracę, a niekoniecznie wyprzeć prawników, jak to mówił kiedyś Saskind.
Czyli odpowiedziałeś na kolejne pytanie? Które brzmiało LegalTech, czy to jest wsparcie dla prawników, czy LegalTech zastąpi prawnika? To ty mówisz, że wspiera.
Ja myślę, że w tym momencie raczej wesprze i ewentualnie, oczywiście jest część rynku prawników, którzy nie specjalizują się w szczególnie wysublimowanych dziedzinach czy zadaniach, którzy prawdopodobnie zostaną całkowicie wyparci, ale wierzę, że ten rynek jednak się dostosuje do tych nowinek technologicznych i będzie w stanie raczej skorzystać z nich jako narzędzi i po prostu prawnicy będą mogli się zająć tym, czym powinni się zajmować, czyli nie pracą pod tytułem Ctrl-C, Ctrl-V i merdżowaniem wzorów, które już tam wypracowali w toku swojej działalności, tylko faktycznie budowaniem bardziej skomplikowanych konstrukcji i rozwiązywaniem poważniejszych problemów.
Ja się tym nie zajmuję.
A stażyści u ciebie?
Ctrl-C, Ctrl-V zostawiam innym.
Nie robią tego u ciebie stażyści na przykład?
Nie. My staramy się podchodzić do każdej umowy autorsko. Ale fakt faktem, to są najbardziej powtarzalne rzeczy, które są do wykonania w kancelarii. No tak. Kiedyś umowę w całości przepisywano na maszynie do pisania. Mhm. Dzisiaj mamy komputer, który optymalizuje nam pracę. Mamy systemy prawnicze, o których wspominaliście, które może czystym LegalTechem nie są, ale jeszcze pamiętam starszego prawnika, u którego praktykowałem, który miał wszystkie dzienniki ustaw od samego początku z zaznaczonymi karteczkami, co jest istotne, gdzie się zmieniały przepisy. Tak wcześniej wyglądały systemy prawnicze, czyli wielka biblioteka z dziennikami ustaw. No. Co do jednej rzeczy i zgodzę się i się nie zgodzę. Znaczy, mam wrażenie, że LegalTech tak będzie wspierał prawników i tak wyprze prawników, ale tych, którzy z tego LegalTechu nie będą korzystali. Mam wrażenie, że dojdziemy do tego punktu, w którym prawnicy, którzy nie będą korzystali z LegalTechu, czysto ekonomicznie zostaną wyparci z rynku przez tych, którzy z tego LegalTechu korzystają.
No właśnie, to jest trochę to, co ja chciałem powiedzieć właśnie o tym tipping pointie, że jakby przyrównać LegalTech, który dzisiaj jest jakąś tam nowinką i czymś takim kompletnie kosmicznym, no powiedzmy, na rynku polskim i polskich usług prawnych, jakby to przyrównać do tego, czym był e-mail. W 1998 roku na przykład, nie? To jest trochę podobna rzecz, że też wtedy się wszystko wysyłało przecież listem poleconym, no jak to? Ale jakby dzisiaj podejść do tego tematu z perspektywy i zobaczyć, no to co się stało z prawnikami, którzy nie zaadoptowali e-maila, no to czy oni są na rynku? No raczej już ich nie ma, nie?
Czy pytanie, czy są tacy jeszcze, którzy nie zaadoptowali e-maila
są.
Prędzej? Czy
znam takich.
Okej.
Wow.
Ja się zastanawiam, słuchajcie, a propos LegalTechu i samych kancelarii, jak bardzo nasze kancelarie w Polsce, jak bardzo prawnicy rzeczywiście potrzebują tego LegalTechu i na jakim etapie świadomości tego LegalTechu, czy narzędzi, które pozwolą rozwinąć kancelarię, my jesteśmy jako prawnicy. Bo ja odnoszę wrażenie, że już dobrym legal techem byłoby wdrożenie jakiegoś systemu zarządzania projektami, najprostszego możliwego.
W tym momencie wszyscy kiwają głowami.
Tak, zgadzamy się
dobrym,
wszyscy.
Dobrym legal techem będzie dobra apka do mierzenia czasu. A to patrząc na perspektywę szerszą z innych firm czy z innych branż, no to jest standard. Więc słuchajcie, no ja się zastanawiam, czy ten legal tech w Polsce to rzeczywiście jest coś jakieś wielkie nowum, czy to jednak powinien być już standard, patrząc na to, jak działają i jakie narzędzia mają wdrożone inne branże.
No to pewnie znowu wracamy do tematu, w jaki sposób definiować legal tech. Czy legal techem jest wszystko to, co pomaga prawnikowi w kontaktowaniu się z klientem i prowadzeniu kancelarii. Natomiast wydaje mi się, że prawnicy... Nie ulega wątpliwości, że prawnicy są absolutnie świadomi tego, że technologia im pomoże w pracy. Tylko problem polega na tym, że mają na tyle niską świadomość technologiczną, że tak naprawdę raz nie wiedzą, czego chcą, albo czy są już na rynku rozwiązania, które są w stanie wspomóc ich pracę, tak? Bo to jest jakby podstawa. A z drugiej strony wydaje mi się, że rynek technologiczny trochę się boi prawników, bo trochę ich nie rozumie i nie wie, w jaki sposób do nich dotrzeć, bo to jest naprawdę świetny rynek, w którym przy budowaniu wiedzy, przy budowaniu świadomości naprawdę można zrobić wiele dobrego. No tylko właśnie, to jest kwestia tego podejścia, a chyba się wszyscy zgodzimy, że prawnicy to nie jest zawód czy profesja, która jest najbardziej lubiana, a wydaje mi się, że ludzie technologii są szczególnie negatywnie w tym zakresie do prawników nastawieni.
Tak, no ale ja myślę, że to jest trochę też wina na samych prawników, tak, którzy zbudowali wokół siebie jakąś taką aurę niedostępności i tego takiego nieprzystępnego języka i tego wszystkiego i teraz jak gdyby to jest
pokutują, tak, jasne.
Zgadzam się jako prawnik. To jest tylko i wyłącznie wina prawników, którzy budowali przez wiele lat wokół siebie taką barierę niedostępności. Ten biznes się zmienia. To nie jest ten sam biznes, co 10, 15, 25 lat temu, 30 lat temu. Teraz mamy stulecie niepodległej adwokatury. To przez 100 lat ten zawód naprawdę się zmienił. Teraz jesteśmy doradcami biznesowymi. My dajemy rozwiązania, przynajmniej powinniśmy dawać rozwiązania, a nie dawać prostą poradę. Dzisiaj dla klienta liczy się utylizacja, liczy się to, jakie value mu damy, za jakie pieniądze. Jeżeli to samo value dostanie taniej, to nie ma żadnego powodu, że miał zostać z nami i nie pójść do konkurencji. Może oprócz takich czysto ludzkich przywiązuje
relacja,
się
z nami. Zaufanie, tak? to są takie rzeczy, których legal tech nie zastąpi.
Oczywiście, znaczy relacje będą przez cały czas budowane. To, co na samym początku było zasygnalizowane. Ja sam absolutnie jestem zafascynowany blockchainem. Jako jedną z technologii mam wrażenie, że ona jest technologią na miarę kolejnego internetu. Ale to, co jest ciekawe w blockchainie, to dyskusja na temat roli prawnika w blockchainie. I tak samo w przypadku legal techu. Wrażenie, że w perspektywie N lat prawnik będzie tym, który będzie angażowany do pisania kodu, który razem z IT będzie siadał i będzie pisał kod. Musi zrozumieć ten kod, musi zrozumieć, jaki efekt wywołają poszczególne funkcje. Musi zrozumieć, w jaki sposób ten algorytm ma doprowadzić do określonego celu i przetłumaczyć to w ludzki sposób osobie, która faktycznie będzie te rozwiązania wdrażała. Czyli my tak naprawdę z punktu widzenia egzekutora tego prawa, jakby tego nie nazywać, przechodzimy w inny punkt. Przechodzimy do twórcy
doradcy,
rozwiązania. Nie? Tak, ale też do twórcy na przykład algorytmu, który po tym jak zostanie stworzony, będzie działał już autonomicznie. I nie będzie potrzeby naszej obecności.
Właśnie o to chciałem spytać, bo to jest taka część tego blockchainu, której do końca nie rozumiem. Że, w sensie wydaje mi się, że rozumiem, ale może popełniam błąd, więc chciałem się spytać tutaj u kogoś lepiej zorientowanego. Czy to jest tak, że jeżeli blockchain będzie używany w prawodawstwie, to w sumie automatycznie będzie regulowane to, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie? Dobrze kumam?
Nie do końca. Znaczy blockchain jest technologią, która została stworzona obok ustrojów, obok prawa. Nie ma właściwości prawnej blockchaina. serwery blockchaina są rozsiane po całym świecie. Nie można powiedzieć, gdzie są trzymane te dane, bo są trzymane wszędzie. Na każdym z tych serwerów jest identyczna kopia. Blockchain będzie funkcjonował niezależnie od tego, czy w danym kraju będzie wojna, czy tej wojny nie będzie. Rząd Estonii pół roku temu wyeksportował wszystkie kluczowe dane o swoim narodzie na blockchaina. Po swoich negatywnych doświadczeniach z przeszłości, z utratą terytorium, uznał, że to mu pozwoli utrzymać narodowość. Nawet jeżeli będzie musiał zmienić miejsce, gdzie przebywa, mieć rząd na uchodźstwie, ludzie będą musieli się wyprowadzić na drugi kontynent, to naród będzie istniał, bo będzie zapisana informacja. I znowu blockchain jest eliminatorem zaufanej strony trzeciej. Tak jak my mamy
czyli
urzędy.
Notariusza.
Urzędy, notariuszy. Tak, w tych zakresach to są zawody, które blockchain jest w stanie wyprzeć i które na pewno najbardziej będą się broniły przed powszechnym używaniem blockchaina do poszczególnych rozwiązań. Czy blockchain jest zgodny z polskim prawodawstwem? Tak, jak każde rozwiązanie technologiczne. To zależy od tego, co w oparciu o tę technologię wykonujemy. I to rozwiązanie możemy analizować, czy ono jest zgodne, czy jest niezgodne. Ale co jest pewne, to jest na pewno technologiczny disruptor. On zburzy dotychczasowy porządek, burzy, ale znowu nie możemy podchodzić do blockchaina i do legal techu z założeniem, że on jest oderwany od świata. Jak słyszałem od mądrej osoby na wykładzie, to jest taka szorstka przyjaźń między regulatorem i między światem blockchaina. I tak samo będzie taka szorstka przyjaźń między światem IT, legal techu i prawnikami. A my siebie pewnie za bardzo nie lubimy, my nie za bardzo siebie rozumiemy, ale wiemy, że musimy ze sobą współpracować.
No właśnie, to jest kolejny temat, który stanowi wyzwanie dla prawników i w ogóle dla wszystkich instytucji pośredniczących, no bo blockchain jest zdecydowanie rozwiązaniem, które bardzo mocno utrudni zadanie wszystkim pośrednikom, tak? Czy to będzie pośrednictwo finansowe, czy to będzie pośrednictwo w innych usługach, nazwijmy sobie niematerialnych, to jakby te wszystkie instytucje muszą się do tego dostosować, bo po prostu nie ma opcji, żeby w innym przypadku przeżyły, jeżeli będą dalej ignorować blockchain. Oczywiście tutaj czynię pewne zastrzeżenie, bo to się powoli zaczyna się zmieniać. Natomiast jeżeli nie dostosują się do nowych warunków, to po prostu zostaną wyeliminowani z gry. To nie ulega wątpliwości.
Jak się pytałem o tego blockchaina, to mi to się właśnie marzyło mi się coś takiego, że na przykład będzie można na blockchainie oprzeć konstytucję państwa. I później tak tacy ludzie zamiast, no, jak gdyby teraz parlament i jakieś tam zespoły prawne przy parlamencie, o ile dobrze rozumiem, jak to działa, piszą nowe ustawy, czy tam update'ują ustawy. I teraz mogą się, jeżeli mają jakieś tam ciśnienie czasowe czy polityczne, to mogą się pomylić, mogą zrobić bubla, który będzie tam średnio zgodny z jakąś tam ustawą, która już jest wcześniej zrobiona, albo który będzie w ogóle generował jakieś problemy, o które nie zostały pomyślane. Gdyby to było wszystko na blockchainie, dobrze kumam, że to by się nie dało tak zrobić, bo po prostu nie dałoby to by nie działało.
Nie dałoby się podrobić tego, tak? Bo blockchain jest świetnym nośnikiem autentyczności w tym wszystkim. Natomiast ja nie do końca potrafię dostrzec ten związek. On jest chyba dosyć daleko posunięty ciąg myślowy w tym wszystkim. W jaki sposób to może jakby zastąpić obecne prawodawstwo. Natomiast na pewno może to ułatwić.
Że masz konstytucję i później pisze się ustawę za pomocą blockchaina, tak? Mm-hmm. Znaczy kodu, który tam będzie w blockchainie przechowywany jakoś. No.
Powiedziałbym nawet więcej. Zapraszam na GitHuba. Te takie rozwiązania już są projektowane. Są tworzone blockchainy. Chyba bodajże rok temu wystartował projekt, który miał stworzyć quasi-państwowość na blockchainie z własną konstytucją, z własnym prawem.
Powiedz o tym więcej.
To my analizowaliśmy bardzo wstępnie ten projekt, ale to znowu, dzisiaj w świecie nowych technologii i w świecie blockchaina szczególnie, w ciągu jednego tygodnia dzieje się więcej niż kiedyś działo się w IT w ciągu roku. O projektach blockchainowych można opowiadać długo i namiętnie. Było ich kilkadziesiąt tysięcy. Część zakończyła się na POC, część się zakończyła na white paperach, ale rozwiązania były absolutnie fenomenalne. I oczywiście to jest bardzo bolesna szkoła. Klasyczny przykład DDAO, który miał być autonomicznym funduszem do inwestowania kryptowalut, które były trzymane na blockchainie, na walletach, którym jeden z uczestników znalazł, nie wiadomo czy świadomą, czy nieświadomą, ale znalazł lukę w kodzie. A zasadą DDAO, autonomicznej organizacji, zdecentralizowanej autonomicznej organizacji, było to, że kod jest prawem. I w momencie jak znalazł lukę, nagle wyciągnął kilkadziesiąt milionów dolarów na swój wallet z funduszu, bo była luka w kodzie. I to też zmieniło podejście do blockchaina, zmieniło podejście świata, powstały, tak naprawdę zaczęły powstawać nowe blockchainy, które miały trochę inne założenia, że jesteśmy w stanie stworzyć taką warstwę prawną nad kodem, żeby mieć jakiś poziom bezpieczeństwa. Tamtą transakcję paradoksalnie udało się odwrócić. I to też tak naprawdę decyzją części uczestników tego rynku, co było absolutnym zaprzeczeniem idei blockchaina. Ale i dlatego w ogóle projekt DDAO, czy ta sytuacja była tak kontrowersyjna. Dzisiaj w blockchainie tworzone są autonomiczne organizacje, tworzone są quasi spółki. Na blockchainie tworzone są systemy do głosowania, które już w Polsce się tworzy. Mhm. Na blockchainie są tworzone trwałe nośniki, które są wykorzystywane w bankowości i finansach. Na blockchainie tworzy się systemy do sprzedaży praw autorskich. W jednym z takich projektów mam przyjemność uczestniczyć. Na blockchainie tworzy się systemy do wymiany e-money, płatności. I to te ostatnie projekty, które wymieniłem, wszystkie polskie. Część polskich projektów w Polsce nie wystartowała. Wystartowała pod spółkami brytyjskimi we Włoszech, pomimo tego, że tworzą to polscy programiści.
Mhm. Albo estońskimi.
Albo estońskimi, albo maltańskimi, albo szwajcarskimi. Właśnie, Wielka Brytania była akurat bardzo korzystna podatkowo, jest nadal dla startupów i dawała dosyć dużą swobodę dla startupów do tworzenia. U nas ta piaskownica, którą zbudował Kenneth, jest jeszcze płytka i ona nie daje wystarczającej swobody wszystkim startupom do tego, żeby wystartować.
A możesz powiedzieć, co to są w ogóle za nazwy tych firm, czy nie?
Jeżeli chodzi o prawa autorskie, o zarządzanie prawami autorskimi, to jest projekt Licentive i on wedle naszych założeń ma ruszyć w przeciągu najbliższego pół roku w takiej wersji POC.
Czy już można ten wasz projekt gdzieś zobaczyć, obejrzeć? Czy to jest ściśle przez poufne i te tysiące osób, które słuchają podcastu, nie mogą o tym wiedzieć?
Gdyby to było ściśle poufne, to bym o tym nie mówił, ale tak. Generalnie oficjalna prezentacja będzie w perspektywie 3-6 miesięcy. Wcześniej będziemy puszczać informacje w rynek i prezentować, jak wygląda rozwiązanie. Ale ono generalnie ma służyć temu, żeby uniknąć pośredników sprzedaży własności intelektualnej, głównie w obszarze IT, żebyśmy mogli dzielić się swoją własnością intelektualną, żebyśmy mogli rozdzielać te mikropłatności, które nam spływają, bez konieczności istnienia dodatkowej instytucji, która istnieje tylko po to, żeby przyjąć pieniądze i rozdzielić pieniądze. No to, pytanie, po co?
Tą dodatkową instytucją jest, masz na myśli, że to chodzi o
organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Różne organizacje.
Ja jestem amatorskim muzykiem od 15 lat, to jak ZAX przestanie istnieć, to ja sobie szampana otworzę.
Tak, Darth Vader polskiej kultury.
No. Myślałem, że powiesz, że instytucje pośredniczące, że mówisz o jakichś instytucjach finansowych, które zbierają płatności i przesyłają.
Nie, mówię o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które dzisiaj można odwzorować spokojnie na blockchainie. Mówimy o pośrednikach, którzy w tym łańcuchu dostaw IT, licencji IT, funkcjonują masowo, Pytanie, czy potrzebnie. Dzięki blockchainowi jesteśmy w stanie zweryfikować całą historię produktu, który jest nam dostarczany. Jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to, co ktoś nam sprzedaje, faktycznie zostało przez niego stworzone. Mhm. Kto był tego właścicielem? Łącznie z tym, że jesteśmy w stanie na blockchainie w jednym browarze sprawdzić, z jakiego chmielu był produkowane piwo, które będziemy pili.
A to jest dobre.
To jest,
przynajmniej taki projekt tworzyli. Z winem tak samo. Jest winnica we Włoszech, która zapisywała tego typu informacje. I To są te przewagi, i o tym trzeba myśleć systemowo.
Okay.
Nie myśleć blockchain, nie myśleć AI, tylko traktować to jako taki tak kompleksowo. To jest złożony system i dopiero jak zaczniemy wykorzystywać wszystkie te systemy, wszystkie możliwe rozwiązania, podejdziemy do legal techu na zasadzie chłonnej gąbki, która przyjmie rozwiązania, różne możliwości, wtedy wykorzystamy wszystkie perspektywy. No ale podstawa to jest to, o czym mówiliśmy na początku. Pokażmy prawnikom, że tego potrzebują.
Jesteście twórcami, founderami, pomysłodawcami różnych startupów i pomysłów. Ja bym chciał wrócić do trochę wcześniejszego etapu budowania waszych pomysłów czy startupów i zapytać się was o to, o problemy czy o największe wyzwania, jakie wy macie z wdrożeniami waszych pomysłów i w ogóle z budową. Bo zastanawiam się i patrzę sobie na inne startupy z innych branż i myślę sobie, że takim dużym problemem może być brak świadomości branży, brak jakieś wyzwania po stronie ustawodawcy, czy brak finansowania. Jak to jest z waszej perspektywy, Kuba? Gdybyś mógł powiedzieć o waszym pergaminie i o tym, jak, z czym wy się mierzycie teraz, rozwijając swój startup.
Jasne. To może zaczniemy sobie od początku, czyli od tych kwestii, z którymi mierzyliśmy się właściwie u zarania samego projektu. Pierwszym wyzwaniem, które mieliśmy, jest oczywiście kwestia budowy zespołu. Tak? Oczywiście pomijam już temat, w którym mamy już w miarę zweryfikowane hipotezy, mamy przeprowadzone jakieś wstępne badania rynkowe, wiemy, że nasz produkt będzie miał jakikolwiek sens, bo od tego w ogóle trzeba zacząć przy budowie startupu. To później pojawiają się wyzwania organizacyjne. Czyli właśnie ta pierwsza kwestia to jest budowa zespołu. W związku z tym, że działamy w branży legal techowej, no to koniecznym połączeniem jest tutaj połączenie kompetencji prawnych i połączenie kompetencji technologicznych. Potem jest to znalezienie wspólnego języka. Tak? Tak jak mówiliśmy, język programowania jest bardzo blisko języka prawnego i prawniczego, opiera się na podobnych zasadach, w związku z tym to powinno być proste, ale jednak jakby inne siatki pojęciowe, inna mentalność, trochę jednej grubej, drugiej grupy i właśnie to, o czym też mówił Michał, czyli to trochę budowanie takich barier przez prawników, takiej bańki wokół siebie, powoduje, że to nie jest proste rozwiązanie. Potem kolejnym problemem jest oczywiście pozyskanie finansowania. Jest bardzo niska świadomość legal techu. My jeszcze wkraczaliśmy na rynek w momencie, kiedy, zresztą to cały czas się utrzymuje, kiedy był taki super hype na wszelki fintech. Tak? My też zresztą akcelerowaliśmy się w programie akceleracyjnym Huge Thing, który też postawiał na fintech i oni nas niejako podpieli pod rozwiązanie fintechowe, bo niby możemy wspierać też kwestie finansowe. Natomiast jeszcze taka mała anegdota. Kiedyś wysłaliśmy nasz pitch deck, zgłoszenie, jakieś różne materiały do jednego z funduszy inwestycyjnych, który się mieni na rynku polskim jako fundusz, który jest poważny. I po krótkiej sesji Q&A dostaliśmy odpowiedź, że pan, który jest partnerem tego funduszu, rozmawiał ze swoimi dwoma znajomymi prawnikami i oni mówią, że to nie ma sensu. To możemy to trochę odnieść do tego, jakby to ktoś przyszedł z projektem pod tytułem Uber, tak? I ja rozmawiałem z dwoma taksówkarzami i to absolutnie nie ma żadnego sensu.
Uber to nie ma sensu. To w ogóle się nie przyjmie się ten Uber.
Dokładnie, więc trzeba, jest niska świadomość, potrzeba zrozumienia i te projekty i amerykańskie i europejskie legal techowe nie są aż tak popularne jak chociażby rozwiązania fintechowe jak Revolut, dajmy na to, jako pierwszy.
Ja uwielbiam Revoluta.
Ja też.
To ja jeszcze nie mam.
A oni dostali licencję bankową ostatnio, czytaliście o tym?
Tak.
Ja się trochę boję, czy to ich nie załatwi. No.
Czy tak jak Google nie przejdą na złą stronę mocy,
no,
tak?
No dokładnie, okay. Tak.
Michał?
Zwróćcie uwagę na to, że dlaczego inwestuje się w fintech? Bo fintech wiąże się z perspektywą dużych zysków. Fintechy w większości przypadków są nakierowane na to, żeby przynosić znaczne osiągi. Duża część startupów nie może się poszczycić aż tak dużym przyrostem, jaki będzie gwarantował fintech, bo ludzie płacą za wszystko ciągle. Prawnik za system nie zapłaci za każdy. To będzie zależało od tego, ile to będzie kosztowało, ile mu to da. Ale faktem fintech się wypromował i też widzimy, że najwięcej projektów startupowych, które wychodzą, to są projekty fintechowe. To co wam wspominałem, też doradzamy w jednym projekcie fintechowym, taki Revolut tylko na blockchainie i polski, fiat-based token. Generalnie fajna idea. Jeżeli jesteśmy w stanie tradować e-money pomiędzy sobą i wykonywać to w sposób szybki, mało kosztowy, jesteśmy w stanie posiadać swoje środki, których stan jest zapisany na blockchainie, tak żebyśmy byli pewni, że nigdy te dane nie zostaną zmodyfikowane w żadnym rejestrze. To jest ta perspektywa. Dlatego właśnie tworzono kryptowaluty. To jest okres Lehman Brothers. Ludzie nie mieli pewności, czy gdzieś nie dochodzi do jakichś zmian. Lekko to ujmując.
Niecelowo skierowałem tę dyskusję w stronę fintechu, ale tak się okazało. Natomiast wracając jeszcze do kwestii wyzwań, które stoją przed startupami legaltechowymi, to jest trochę tak. Z jednej strony prawo nie do końca nadąża, to znaczy nie nadąża, jeśli chodzi o kwestie chociażby identyfikacji w sieci i podpisu elektronicznego, nazwijmy sobie to. Niby dwa lata temu ukazało się rozporządzenie EIDAS, rozporządzenie europejskie dotyczące identyfikacji elektronicznej i podpisu elektronicznego, tylko że tak naprawdę ono nie dokonało rewolucji na miarę swoich czasów. To znaczy ono i tak było, jest dobrym krokiem oczywiście, natomiast i tak było spóźnione. W związku z tym, no to jest jakby kolejne wyzwanie, czyli żeby prawo nadążało za technologią. Ale z drugiej strony, stając niejako w obronie prawa, muszę powiedzieć, że zderzamy się z ciekawym problemem mentalnym. Albowiem, mimo że prawo już w większości przypadków pozwala na to, żeby umowę zawierać online, tak jakby jeśli chodzi o mentalność społeczeństwa, to tu już jest pewna rezerwa. Znaczy ludzie nie do końca wierzą w to, że umowa, którą zawrą w formie dokumentowej właśnie z wykorzystaniem chociażby pergaminu, da im takie same skutki prawne w razie problemów, jak umowa, którą podpisali odręcznie.
No ale to myślę, że właśnie to brakuje takiego uniwersalnego jakiegoś, jak ty to nazywasz, zaufana trzecia strona, nie? W sensie, no że nie wiadomo w sumie, jeżeli ja bym chciał na przykład w moim biznesie używać DocuSigna, żeby nie powiedzieć pergaminu, no to... To ja w sumie nie wiem, w sensie, czy na przykład wartość prawna i jak gdyby zawarcie transakcji za pomocą DocuSigna, czy to nie zniknie w momencie, kiedy DocuSign na przykład zniknie. No, to są tego typu problemy. I myślę, że to akurat blockchain, o którym dzisiaj więcej rozmawiamy niż o LegalTechu, to właśnie rozwiązuje, nie?
Ale blockchain też jest elementem LegalTechu. To jest jedno z rozwiązań, które może być dedykowane do LegalTechu.
Myślę, że bardziej jest jedno z narzędzi, które można wykorzystać.
Tak samo jak AI, tak samo jak machine learning, tak samo jak IoT w różnych formach. To są wszystko elementy, które można wykorzystać w rozwiązaniach LegalTechowych. Jedno, na co bym tylko zwrócił uwagę w kontekście prawa. Prawo nie nadąży. Czy nie ma szans nadążyć.
Jest... Chyba, że będzie na blockchainie robione.
Też nie. Znaczy, jest takie prawo Moore'a, które pokazuje, jak wzrasta moc obliczeniowa komputerów w perspektywie czasu. To jest wykres wykładniczy. Z nim jest skorelowane prawo, które mówi o tym, że każdy biznes oparty na prawie Moore'a rozwija się dokładnie w ten sam sposób. I jeżeli dzisiaj prawo rozwija się liniowo, wolniej, szybciej, a technologia rozwija się wykładniczo, to technologicznie technicznie nie ma szans dogonić w żaden sposób. I teraz pojawia się tak naprawdę pytanie, czy nie powinniśmy zmienić podejścia do tworzenia prawa? Czy nie powinniśmy zastanowić się, czy nie jesteśmy trochę przeregulowani? Czy nie powinniśmy trochę spojrzeć na prawo kontynentalne, jak Brytyjczycy patrzą na swoje prawo, w którym mają ogólne, generalne zasady, uzupełniane czymś, co jest szybsze wyrokami sądów. Tutaj na przykład. I znowu te rozwiązania technologiczne, które się pojawiają, coraz więcej jest zwolenników podpinania do nich teorii prawa anglosaskiego. Do danych podchodzi się pod kątem własności danych, ale nie takiej własności jak w prawie kontynentalnym, że mamy własność komputera, tego co złapiemy. Nie. Własności szerokiej, znaczy wszystko może być przedmiotem mojej własności. I tak samo dane, których ja nie zobaczę. Mogę zobaczyć ten kod, który się składa z danych. Mogę przeczytać książkę, nie reklamując na Kindlu, która się składa z zespołu danych. Ale czym się różni to, że kupuję książkę na Kindlu od tego, że ją kupuję w jednej z księgarni? Niczym.
Niczym.
Tylko w praktyce... Jeżeli dzisiaj bym umarł, to cała moja biblioteka na Kindlu nie jest własnością mojej żony. Jest nadal własnością Amazona.
Możesz sobie rodzinę taką zrobić.
Still. Ale ona nadal nie jest niczyją własnością, bo my mamy tylko usługę, która jest świadczona na naszą rzecz. I to jest wadliwość dotychczasowych struktur prawnych, które staramy się dostosowywać trochę na siłę do rozwiązań, które nie były tworzone z myślą, żeby do tego były podpięte.
Ale myślę, że to jest w ogóle możliwe, żeby z takiego systemu prawnego, jaki teraz istnieje w Polsce, przetransponować się do takiego bardzo, bardzo ogólnego, właśnie bardziej w stronę prawa brytyjskiego?
Podam przykład. Parszywy, brzydki, nie lubię tego słowa, RODO. To jest akt, który... Według mnie nie jest doskonały, on chyba nawet nie jest dobry. Mówi o bardzo wąskiej kategorii danych, pomimo tego, że jest zdecydowanie więcej danych, które należałoby chronić, niekoniecznie osobowych, które mają większą wartość, ale jest bardzo generalny. Jest bardzo generalny właśnie po to, żeby się dostosowywać, żeby nie tworzyć sztywnych reguł, tylko stworzyć ramy, do których ciągle macie się dostosowywać, bo zmienia się rzeczywistość, bo zmieniają się przepisy, bo zmieniają się środki technologiczne. W drugiej mojej specjalizacji prawie pracy wprowadzono teraz rozporządzenie o aktach osobowych. W tym rozporządzeniu nie wprowadzono generalnej zasady, macie stosować takie standardy zabezpieczania elektronicznych wersji danych osobowych. Nie.
Mają być odpowiednie.
Mają być odpowiedni poziom bezpieczeństwa. I to... Ty, drogi użytkowniku, ty, drogi HR-ze, masz spojrzeć, czy twój stopień zabezpieczenia tych danych jest odpowiedni. I to jest właśnie ta próba wyjścia trochę naprzeciw wyzwaniom technologii, tworzenia generalnych reguł. To jest strasznie irytujące, żeby żyć z tym przez pierwsze parę lat, od kiedy ten akt wejdzie i nie wiadomo, jak go stosować. Ale chyba to jest konieczna konieczność.
To później się wyjaśnia wszystko w tak zwanym praniu.
Jasne, dokładnie. No tylko, że tutaj...
I procesie.
Myślę, że jeśli słuchają nas przedsiębiorcy, to mogą być lekko przerażeni tym wszystkim, prawda? Bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że jakby ucieranie się orzecznictwa, ucieranie się zwyczajów to jest świetny sposób, zwłaszcza dla tych, którzy potem już z tych wypracowanych zwyczajów korzystają. Natomiast w momencie, kiedy ten zwyczaj się kształtuje, czy kształtuje się orzecznictwo, czy podejście do wykładni przepisów, to myślę, że ci, którzy są jakby objęci w daną normą prawną czy sprawy, które prowadzą, są nią objęte, to nie jest jakby taki prosty temat. Wracając jeszcze do tego, co powiedział mój przedmówca, zgadzam się absolutnie, że trzeba podejść inaczej do kwestii tworzenia prawa. Natomiast zanim jeszcze to osiągniemy, to wydaje mi się, że jest jeszcze dosyć duża granica do tego, żeby oczywiście prawo nie będzie nadążało za technologią. Nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby to się działo, jakby żeby prawo podążało idealnie za technologią. Natomiast wydaje mi się, że można jeszcze spróbować przeorganizować proces tworzenia prawa, żeby przynajmniej zmniejszyć ten lag, żeby zmniejszyć tą różnicę między tworzeniem prawa, a właśnie tym, co się dzieje na rynku. I chociażby chciałbym wrócić znowu tego do Eidasu, bo tam była taka sytuacja, że w momencie, kiedy Eidas został przepracowany, to już było wiadomo, że to jest rozporządzenie, które byłoby świetne, gdyby ukazało się 10 lat wcześniej. Więc gdyby w inny sposób do tego podejść, gdyby ten czynnik społeczny bardziej został zaangażowany w proces tworzenia prawa, bo w tym momencie tak naprawdę to jest tylko label, tak? To jest rzecz, o której sobie mówimy, natomiast tak naprawdę to tworzeniem prawa gdzieś tam rządzi lobby, rządzą organy państwowe, natomiast poza tym, że trzeba odbywać konsultacje społeczne, to raczej niewiele, przynajmniej oczywiście nie w każdym wypadku, ale niewiele z tego wynika.
Zwrócę jedną uwagę, że jeżeli biznes ma przerażać to, co mu ja mówiłem, nie do końca określonych przepisach, to chyba może ich bardziej przerażać to lobby tworzące prawo. Ale umówmy się, znaczy prawo już w momencie jego tworzenia podlega jakimś wykładniom i ono będzie się kształtowało, tak jest z każdym nowym aktem prawnym. To, co jest przedsiębiorcom potrzebne i to jest to, co my widzimy w każdym obszarze, czy to jest legal tech, czy to jest po prostu new tech, czy to są jakieś rozwiązania innowacyjne, to brak wykładni, wiążącej wykładni tych organów, które w razie czego mogą do nas przyjść i wziąć pałkę i walnąć nas po głowie.
Dokładnie tak.
I gdybyśmy mieli takie wykładnie od KNF-u, UOKiK-u, a od innych regulatorów, którzy nam powiedzą, my ten przepis rozumiemy tak, tak i tak i tak będziemy go stosować. To jest wiążąca wykładnia. Biznes byłby w domu.
No tak, ale czym to się różni od tego, żeby to było zapisane w ustawie od razu?
Tym, że takie wykładnie można szybciej zmieniać. Aha. I tym, że proces ustawodawczy, z pewnymi wyjątkami, trwa z reguły dosyć długo. On wymaga...
Chyba, że trzeba dzień wolny zorganizować.
Dlatego mówię, że w niektórych wypadkach daje się to załatwić szybciej, nawet w ciągu godziny w nocy. Ale w normalnym procesie ustawodawczym, w którym bierzemy pod uwagę czynnik społeczny, mamy konsultacje społeczne, chcemy przejść przez dwie izby, jeszcze ktoś wpadnie na głupi pomysł skierowania tego do Trybunału, żeby sprawdzić, czy to jest konstytucyjne, czy nie. To musi trwać. Jeżeli my w ciągu, mówimy o Polsce, a jeszcze nie mówimy o regulatorze unijnym, który jeszcze musi się dogadać między poszczególnymi reprezentantami krajów. Jeżeli są tworzone zarysy regulacji, która ma wejść za 3 lata, być wdrożona w Unii Europejskiej, bo jest dłuższy okres implementacji, a sama była tworzona przez 2, 3, 4 lata, to z całym szacunkiem. Ja pamiętam, jak zmienił się mój komputer w ciągu 7 lat. Wy pewnie też.
To, co znowu Michał powiedział. Wydaje mi się, że w pewnej sprzeczności stoi to, że chcielibyśmy bardzo mocno angażować technologię w prawo, kiedy tak naprawdę technologia w tym momencie przynajmniej jest w stanie nam dać rozwiązania zero-jedynkowe, a jednocześnie tworzymy prawo w oparciu o klauzule generalne, czekamy na wykładnie, czekamy na orzecznictwo i pytanie, czy jakby te kierunki wzajemnie się nie wykluczają.
Nie, jeżeli wyroki sądów będą przechowywane w blockchainie, to nie.
Czy to jest kwestia znowu przyznania mocy?
Nie, znaczy, bo ja rozumiem co jest problemem dla przedsiębiorców przy okazji wejścia w życie takiej ustawy jak RODO, tak, która po nie wiem, 30 latach w Polsce robienia prawa w sposób taki, że jest tam napisane jasno i wyraźnie, co trzeba zrobić, nagle się ludzie zastanawiają, no i w którym momencie przyjdzie mnie ktoś skontrolować, mi przywali karę. No i trzeba poczekać, aż zobaczymy, kto dostał karę za co, prawda, i w którym momencie jesteśmy zgodni z prawem, a w którym nie. Ja to rozumiem, bo to jest trochę też taka kwestia nasza tutaj zaufania, albo raczej braku zaufania do tych wszystkich właśnie organów kontrolnych, urzędów, że no, w Polsce nie ma takiej jakiejś jakby to powiedzieć, ich historii tego, że my uważamy, że oni są po to, żeby nam pomagać. Raczej jest odwrotnie, nie? Czy
akurat RODOW jest ciekawym przykładem w Polsce, bo tutaj muszę oddać bardzo duży szacunek doktorowi Kaweckiemu, który implementował w Polsce RODO. W zasadzie razem z zespołem pisali całe wdrożenie RODO. Oni się komunikują. Oni piszą, jak rozumieją RODO. Oni piszą, jak należy rozumieć RODO w poszczególnych branżach. Odsyłają do grupy roboczej artykuł 29, która daje nam prawną wykładnię RODO, jak według nich należy to stosować. To są rzeczy, na które sądy będą patrzyły w razie ewentualnego rozpoznawania sporu. Jak prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałoży na nas karę, a już wiemy, że nie będzie od razu nakładał kary i żyjemy trochę w takiej rodonoi, z której boimy się każdego...
Rodozaury.
Tak. A na moim biurku stoi rododendron. Boimy się, że przyjdą i nam przywalą karę. To nie, to już się mówi o tym, że najpierw przyjdą, sprawdzą, upomną, a jeżeli nadal będziemy konsekwentnie naruszać przepisy, to wtedy nas ukażą. Przepisy o ochronie danych osobowych parę lat funkcjonują w Polsce. I tak naprawdę one niewiele się zmieniły. Trochę były powszechnie ignorowane, bo sankcja była zerowa. I naprawdę, jeżeli ktoś jest dzisiaj weryfikowany pod kątem tego, czy jest specjalistą z ochrony danych osobowych, czy nie, powinno się go zapytać o doświadczenie na 2-3 lata sprzed RODO. Dzisiaj wszyscy chcą być specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych.
Stał się trigger biznesowy, tak? Wykwit wokół tego gigantyczny przemysł.
Tak, bo budujemy potencjalny strach przed RODO, przed karami, który mnie osobiście nie pasuje. Znaczy mnie...
Ale słuchajcie, to są czyste narzędzia marketingowo-sprzedażowe, ten strach,
ale nie fajne.
Ale to jest konsekwencja tego właśnie, że to nie jest ustawa, w której jest napisane jeden do jednego, co trzeba zrobić, tylko tam jest napisane, no to ma być odpowiednie, tak?
Ale zwróćcie uwagę...
I to tworzy jakąś przestrzeń do tego, żeby na tym jakieś podmioty zarabiały, no.
W systemie brytyjskim tak tam... jest od wielu, 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 wielu lat.
I właśnie no, dlatego ale jesteśmy ale w Polsce tylko właśnie, 30, właśnie,
bo to jest,
300,
bo to jest
no.
Kwestia rozwijania tego i problemów, które się wiążą w momencie, kiedy ukształtuje się zwyczaj, ukształtuje się orzecznictwo. Wiemy dobrze, w jaki sposób wygląda teraz orzecznictwo w Polsce, jak ono bywa niejednolite w niektórych sprawach. Więc jakbyśmy mieli przełożyć jednolite system brytyjski do naszych warunków, to obawiam się, że wszyscy mielibyśmy dosyć poważny problem w tej kwestii.
To jest, dlatego powiedziałem, że to nie jest kwestia zmiany systemu prawa, który dzisiaj funkcjonuje. To jest kwestia systematycznej pracy, którą można sobie zaplanować w przód. Tylko trzeba spojrzeć na to systemowo. Patrzeć na wszystkie naczynia, które są ze sobą powiązane. To jest jak w nauce complexity. To są naczynia połączone. Jedne wpływają na drugie. Te same elementy, które są prawami w technologii, zaczynają być prawami w ekonomii, zaczynają być prawami w prawie. Mhm. I nagle się okazuje, że jak spojrzymy na to systemowo, to da się wywieźć dobre rozwiązania. Patrzmy znowu RODO, wprowadzić w systemie kontynentalnym przepisy, które mają charakter bardzo ramowy, a które dają nam granice, które musimy tak jak w systemie brytyjskim interpretować, które nie muszą się zmieniać w ogóle, bo jak będzie się zmieniała technologia, to będzie się zmieniała tylko wykładnia, jak bardziej muszę się zabezpieczyć co do przepisów. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek na przyszłość, ale znowu, ja nie jestem legislatorem, a może oni mają lepsze pomysły.
Ja mam wrażenie, że strasznie odjechaliśmy od tematu. No, tego
strasznie.
Ja mogę taką klamrą spróbować to zapiąć, to że świetnym rozwiązaniem machine learningowym albo rozwiązaniem nawet powiedzmy sobie AI byłby system, który byłby w stanie weryfikować potencjalne sprzeczności w całym systemie prawa na skutek wprowadzenia danego aktu prawnego.
No to mówiłem,
to jest
absolutna
utopia. To jest absolutna utopia, przynajmniej w tym momencie, ale niech to będzie ta klamra, która pozwoli nam przejść tak i wrócić do tematów legal.
Drogi ustawodawco, tak byśmy chcieli.
To wiesz, to by rodziło, ja sobie wyobrażam sobie, jakie problemy dalej rodzi to, o czym ty powiedziałeś, ale słuchajcie, nie brnijmy w to dalej. Ja bym wrócił do naszego tematu dzisiejszego spotkania, czyli tego, jak Legal Tech zapiera biznes kancelariom i prawnikom, więc ja bym was poprosił dalej o...
Ja chciałbym Michała spytać, czemu Legal Tech zabrał biznes?
Czy mnie zabrał biznes?
No, że masz mniej klientów ze względu na Legal Tech?
Zajmuję się Legal Tech.
No dlatego pytam.
Legal Tech mi dostarczył klientów, a nie zabrał.
Ale to może wiesz, jeden revenue stream zabiera ci drugi revenue
stream.
Nie,
znaczy umówmy się. To Legal Tech nie zabiera prawników samodzielnie. A tak jak to, że wyprodukowano peceta, nie zabrało ludziom kartek papieru.
Ale zabrało maszynę do pisania.
Nie wszystkim. Część z nich korzysta. Ale znowu, zabrać mi klientów to może prawnik, który korzysta z zaawansowanych narzędzi legaltechowych. Bo on rzeczywiście będzie działał szybciej, bo on rzeczywiście będzie działał bardziej precyzyjnie, bo jego rozwiązania, które będzie dawał, będą tańsze. I sam Legal Tech nie jest małym demonem z pudełeczka. Jak otwieram pudełeczko, demon wyskakuje i zabiera nam klientów. Nie. Ale jeżeli nie będziemy się, jeżeli będziemy swój czas poświęcali na wertowanie dzienników ustaw od 1961 roku i sprawdzali, gdzie się zmieniły przepisy, a nie wejdziemy do któregoś z systemów prawniczych.
No nie, ale to już robią ludzie. No w sensie to ja bym nie nazywałbym Lexa i Legalisa z Legal Techem.
A ja bym nazwał Legal Techem tak samo jak pierwotnie mail jest pierwszą elektroniczną formą komunikacji, pomimo tego, że dzisiaj mamy kilka więcej. Systemy prawnicze typu Lex Legalis są pierwszym przełomem w zakresie usprawniania pracy prawników. My dzisiaj używamy ich jako rzeczy powszechnej. To tak samo jak używamy maila do wysyłki korespondencji, a nie każdą wysyłamy gołębiem pocztowym. Tak jak dzisiaj czasami latamy samolotem, a niekoniecznie jedziemy na rowerze. Tak samo nie musimy już tracić czasu na rzeczy, które są niepotrzebne, bo mamy narzędzie, które nam pomaga. Ale nasze marzenia sięgają dalej. My chcemy coraz lepsze rozwiązania, coraz bardziej intuicyjne. Dla mnie takim przełomem w Polsce, znowu też nie znalazłem jeszcze takiego rozwiązania, będzie system, który automatycznie będzie z mojej aktywności, mocno inwigilacyjne, wiem, ale sczytywał czynności, które wykonuję i raportował do czasu pracy.
I wystawiał fakturę.
Pewnie tak, albo przygotowywał taką. Są, ale nie są na rynku polskim. Ja nawet korzystałem z tego rozwiązania. To jest nawet takie AI, które jeszcze korzystam na bieżąco z AI, które robi za wirtualną asystentkę. Też fajne rozwiązanie. Wysyłam im wiadomości przez Telegram, co będę miał teraz do zrobienia. Albo mogę sobie zaplanować spotkanie, dyktując z kim, kiedy, gdzie. Ale nie ma jeszcze takich, które są w pełni dostosowane do polskiego języka, więc jeżeli dzisiaj będę dyktował temu narzędziu czynności, to muszę to robić po angielsku, bo on nie rozpozna polskiego. Jeżeli będę chciał przeszukać bazę aktów prawnych z wykorzystaniem wcześniej wspomnianego ROSA w Polsce, to tego nie zrobię, bo on nie zna polskich znaków, on nie zrozumie, czego ja szukam. I tak długo, jak w Polsce nie będzie rynku odbiorców na tego typu rozwiązania, to tak długo dużym firmom nie będzie się opłacało inwestować milionów dolarów w to, żeby zmienić swoje narzędzie z angielskiego na polski. Może się okazać, że nam będzie prościej przerzucić się na obsługę po angielsku.
Właśnie to chciałem zaproponować, bo jak ja sobie myślę na ten temat, to mi się wydaje, że prostszą rzeczą byłoby przejście na po prostu angielski, jeśli chodzi o kwestie umowne, nie wiem, stanowienie prawa i tak dalej, niż próbowanie doczekania się na to, że właśnie system IBM-a zacznie mówić po polsku albo że Google Home zacznie rozumieć po polsku. No.
W pełni się zgadzam, tylko znowu angielski nie jest naszym natywnym językiem i nie dla każdego znajomość angielskiego w wersji fluent, takiej, która daje mu komfort pracy, będzie rzeczą oczywistą. Nam się wydaje dzisiaj, że ona powinna być oczywista, ale jak pracuję przez 13 lat w swoim zawodzie, to spotkam masę prawników, którzy znają inne języki, perfekcyjnie i mogą znać włoski, mogą znać rosyjski. Niekoniecznie będą znali angielski w takiej wersji, która daje im komfort pracy, ale tak, to jest dobre rozwiązanie, tylko znowu, to jest pewien substytut. Dzisiaj, jak dyktujemy w Apple'u albo dyktujemy w Androidzie po polsku tekst SMS-a, to on się sczytuje. Tylko tam tych odbiorców było więcej. Jeżeli w Polsce będzie wielu odbiorców na LegalTech po polsku, to te rozwiązania też będą wprowadzane.
Na szczęście są te LegalTechy, no które są z Polski, prawda?
No właśnie, Kuba, to co, zrobicie rewolucję?
Ja myślę, że kilka tu jest aspektów, o których warto powiedzieć, bo to, o czym wspominałeś, czyli możliwość przejścia na język angielski. Przede wszystkim może mieć miejsce taka sytuacja, którą zresztą już na którą pracujemy bardzo intensywnie u nas, żeby w sposób dynamiczny tworzyć kontrakty dwujęzyczne. Tak? I wtedy mamy taką sytuację, że możemy sobie przyznać prymat nawet wersji polskiej czy wersji angielskiej, ale jednocześnie wiemy, że mamy prawą i lewą stronę, gdzie pojawiają się obie wersje językowe. Mhm. I wówczas można by było z tej anglojęzycznej wersji językowej zrobić taki użytek, o jakim rozmawialiśmy. Natomiast jakby do docelowych stosunków między stronami, które nie poruszają się świetnie w prawniczym angielskim, wykorzystać wersję polską. Więc tutaj można robić takie fuzje językowe i po prostu poszukać rozsądnego rozwiązania.
Kluczowe byłoby tłumaczenie tak naprawdę i te niuanse lingwistyczne i znaczeniowe między różnymi sformułowaniami. To pewnie byłoby dużym wyzwaniem.
Powiem tak, jeśli chodzi o język naturalny, to narzędzia do tłumaczenia tekstu jeszcze mają pewne problemy. No wynika to czy z oczywistych względów, że ten język nie jest aż tak dobrze ustrukturyzowany. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie tekstów prawnych czy tekstów prawniczych, to tutaj już jest znacznie lepiej. W związku z tym sądzę, że takie narzędzia czy takie możliwości właśnie dynamicznego tłumaczenia maszynowego znacznie lepiej sprawdzą się w technologiach prawniczych niż właśnie przy zastosowaniu języka naturalnego.
Ja rozmawiałem z dwoma startupami, które wdrażały machine learningowe rozwiązania na polskim języku. Powiedzieli, że to jest naprawdę koszmarnie ciężkie.
No właśnie, bo do tego zmierzam, że ja sobie tam jakoś próbuję na swoim prywatnym poletku różnych takich nowinek technologicznych typu właśnie dyktowanie tekstu do komputera, czy właśnie mam te głośniki Amazon Echo i Google Home'a i każę im ze sobą rozmawiać i to nawet trochę działa. Natomiast zauważyłem, że już pomijając, krótko mówiąc, że prościej jest jednak zbudować jakieś tam takie bardzo proste w tej chwili wzorce, nie wiem, konwersacji czy coś po angielsku niż po polsku, chociaż już na przykład Google Home już część rzeczy potrafi robić po polsku, jeszcze Echo nie umie. No to po prostu jest to prostsze. No, i
no problemem jest fleksja oczywiście języka polskiego.
A drugi problem, który ja zauważam, to jest taki, że nawet jakbyśmy w sumie wszyscy przeszli na angielski i się umówili, że okej, no to akceptujemy to, że w szkołach się uczymy angielskiego i to można byłoby zrobić w 30 lat, by się dało to jakoś tam taką zmianę przeprowadzić, nie? To finalnie i tak byśmy mieli imiona i nazwiska po polsku. I to na tym by się wysypywały te
30
systemy.
30 lat. Ja nie chcę sobie wyobrażać, co będzie się działo za 30 lat. Dzisiaj,
jak spojrzysz na ten,
dzisiaj ta technologia pędzi tak strasznie, że za 30 lat może się okazać, że my nie będziemy w ogóle potrzebować mówić po angielsku.
Nie, będziemy mieli takie małe guziczki przyczepione do koszuli, które to będą robiły.
Or będziesz miał taki mały guziczek wszczepiony w uchu.
Albo tak.
No. Bo wejdziesz w rozwiązanie biotechnologiczne. Więc ja bym tak daleko nie sięgał myślami, co będzie się działo za 30 lat. Skupiłbym się na bieżącej nauce angielskiego, bo rzeczywiście to jest pewna bariera dla stosowania LegalTechu. Ale też inspirował prawników do tego, żeby zaczęli korzystać z rozwiązań LegalTechowych i żeby zrozumieli, że to, o czym pisał Suskind, trochę demonizując End of Lawyers, rzeczywiście może nastąpić, tylko trochę na zasadzie koniec tradycyjnych prawników. Musicie zmienić podejście.
Jasne, i to jest jeszcze temat nie tylko absorpcji języka angielskiego przez rynek, tylko też kwestia podejścia organów, prawda? Bo teraz spróbujmy, niech ktoś spróbuje w tym momencie pójść do Urzędu Skarbowego, już tak niskopoziomowo mówiąc, albo później do sądu i przedstawić umowę w języku angielskim jako tekst obowiązujący. Wiadomo, że trzeba będzie dostarczyć tłumaczenie przysięgłe prawdopodobnie. Natomiast problem jest też taki, że jeżeli intencją stron było, żeby się dogadać w języku angielskim i później to tłumaczenie, które przedstawimy, ono nie jeden do jednego będzie oddawało to, jaka była intencja stron, no to de facto gdzie tu jest ta zasada swobody woli stron i właśnie umówienia się w innym języku?
Czy to tu akurat prawo daje nam rozwiązania? Możemy wybrać wersję językową, która ma przewagę, która będzie używana do wykładni. I znowu, jeżeli sąd nas poprosi o tłumaczenie przysięgłe, otrzyma tłumaczenie przysięgłe, ale tłumacz przysięgły wtedy może być zobligowany do tego, żeby wskazać, jakie znaczenie ma ten konkretny zwrot i dlaczego w ten, a nie inny sposób został przetłumaczony i w jak jest on interpretowany.
No tak, tylko że znowu to jest analiza językowa, a to nie jest analiza intencji stron. Ja zdaję sobie absolutnie z tego sprawę, że możemy przyznać pewien prymat wersji językowej, tylko że sąd i tak będzie oceniał w oparciu o wersję polską, czy w oparciu o opinię, którą dostarczy ten tłumacz. Więc to świetnie brzmi, ale wydaje mi się, że jednak ma pewne luki.
Wyobraź sobie, że sędzia jest AI-em.
Ja bym chyba, oczywiście z perspektywy dzisiaj, pewnie wydaje się to futurologia i wydaje się to problem. Natomiast znowu, jeżeli będziemy tworzyć prawo, które będzie przynajmniej bardziej zero-jedynkowe niż jest w tym momencie, to ma rację bytu. Natomiast jeżeli pozostaniemy przy klauzulach generalnych, to pewnie to będzie bardzo trudne. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że prawnikom przez całe życie się mówi, że prawo nie może być zero-jedynkowe, no bo jak jest zero-jedynkowe, to wtedy nie ogarnia pewnych skrajnych przypadków, które czasami się zdarzają. Tylko wydaje mi się, że to w tym momencie jest bardziej usprawiedliwienie niż faktyczny problem, który w prawie istnieje.
Myślę, że to problem jest... A propos,
tu pewnie Michał się nie zgodzi.
My rozmawiamy sobie o sędziach. Ja myślę, że za te 30 lat, które tu już padło, to spraw takich biznesowych, które trafiają do sądu, będzie jak na lekarstwo, bo już po prostu sędzia i rozwiązanie problemu wynikającego z jakiegoś kontraktu po prostu nie będzie potrzebne przed sądem.
Zwrócę uwagę na blockchain.
No właśnie.
Jeszcze raz. No. Smart kontrakty zostały stworzone po to, żeby wyeliminować spór. One są algorytmem, który automatycznie po spełnieniu warunku logicznego uwalnia funkcję. Czy to jest uwolnienie tokenu, czy to jest uwolnienie o określonej ilości coinów. Znowu pojawiają się problemy na blockchainie dotyczące rozpatrywania sporów na blockchainie. Powstał w Polsce pierwszy sąd arbitrażowy blockchaina, który ma oczywiście, dzisiaj jest w pewnych ramach tworzony przez Izbę Gospodarczą Blockchaina, która została utworzona. I jest to na pewno ciekawa rzecz, którą należy obserwować, bo może się okazać, że w tym świecie nowych technologii w perspektywie lat zdecydowanie większym zaufaniem będą się cieszyły sądy arbitrażowe, wyspecjalizowane, konkretne, do konkretnej technologii, niż sądy powszechne z klasycznymi biegłymi. Osobiście dzisiaj, jeżeli miałbym mieć spór co do tego, czy fragment sieci neuronowej AI, która samodzielnie się rozwinęła, to do niego mi przysługuje prawo autorskie, czy nie przysługuje prawo autorskie, albo kto odpowiada za autonomiczny samochód, który przejechał mojego krewnego, to ja bym chyba wolał to takie rzeczy oddawać ludziom, którzy są w tym obszarze wyspecjalizowani, którzy się znają. A niestety w sądach będziemy mieli bardzo często, tak samo jak prawnicy mają mały styk z legaltechem, to bardzo często będziemy mieli sytuację, że to może po prostu w drodze losowania trafić do sędziego, który nawet nie wie, czym jest AI. Tak samo jak ja w jego specjalizacji wielu rzeczy nie będę wiedział.
To tutaj jeszcze chciałbym wrócić do smart kontraktów, o których mówiłeś, bo to znowu wszystko pięknie wygląda, jak się o tym rozmawia abstrakcyjnie i jak się rozmawia o tej idei. Tylko że problem ze smart kontraktami jest taki, że w tym momencie umowy też są pisane zwykle językiem nieostrym. Tak, smart contract funkcjonuje świetnie, jeżeli chodzi o proste przenoszenie wartości. Świetnym zastosowaniem jest na przykład wyeliminowanie instytucji finansowych z takiej kwestii jak konta escrow, tak? Czyli tam, właśnie, gdzie mamy... Tak. Dokładnie. Tam, gdzie mamy jakby złożyć określone dokumenty, które stanowią trigger do tego, żeby uruchomić płatność, to tu wszystko jest świetnie. Tylko zauważmy, że tak naprawdę większość sporów sądowych, które stanowią największy problem, czyli tam, gdzie jedne argumenty jednej, argumenty drugiej strony są faktycznie racjonalne, tak? I sędzia boryka się z problemem, która strona bardziej ma rację, mówiąc w tej sytuacji, bo nie można tego określić zero-jedynkowo. I taki sam problem jest ze smart kontraktami. W prostych przypadkach jest to naprawdę rozwiązanie doskonałe. Tylko znowu to jest kwestia zredefiniowania tego, w jaki sposób podchodzimy do pisania umów, żeby smart kontrakty mogły ogarnąć więcej use case'ów czy business case'ów niż w tym momencie.
Przepraszam za drobną wycieczkę. Mam u siebie w biurze taką grafikę, którą dostałem od żony, z bykami Picassa. Tam są 4 byki, od takiego bardzo rozbudowanego, pięknie narysowanego, do takiego bardzo prostego, składającego się praktycznie z 6 kresek. 2, 4, 5, 6. Coś takiego. 6, może 7. Dlaczego o tym mówię? Bo to w oryginale te grafiki mają bodajże 11 części. I może to jest moja teoria, może gdzieś przeczytałem, ale wygląda na to, że Picasso odejmował od każdego byka po jednym elemencie, starając się doprowadzić do takiej prostej grafiki, która nadal będzie mogła być zidentyfikowana jako byk, a jednocześnie nie będzie miała żadnych elementów zbędnych. Dlaczego wisi to w moim biurze? Bo każdy nowy pracownik, który do mnie przychodzi, jest raczony tą piękną historią i moim dążeniem do tego, żeby upraszczać rzeczy. I tak, zgadzam się z tym, że dzisiaj umowy są pisane w ekstremalnie skomplikowany sposób. I tak, jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby je upraszczać do prostych funkcji wykonawczych, żeby nie tworzyć bardzo skomplikowanych semantycznie, syntaktycznie zwrotów, które nagle się okazuje, że nikt ich nie rozumie, nawet ich twórcy nie wiedzą, co mieli na myśli, jak przygotowywali tę umowę, a tylko wprowadzić, jeżeli stanie się to, to będzie to. A to da się zakodować algorytmem, który się rządzi, tak jak mówiliśmy na samym początku, tymi samymi prawami. W KPI odbywały się takie warsztaty z pisania smart kontraktów. Grupie prawników i specjalistów do blockchaina udało się zakodować weksel. I nawet się okazało, że nie trzeba bardzo drobnych zmian w przepisach prawa, żeby ten weksel istniał. Tam rozbiło się tak naprawdę o traktat, który na podstawie którego wprowadzono w Polsce prawo wekslowe, który nie za bardzo pozwala zmieniać polską ustawę prawo wekslowe. Ale fakt faktem, niewiele było trzeba do tego, żeby zrobić elektroniczną wersję weksla na blockchainie, łącznie z obiegiem tego weksla i paleniem tego tokenu w momencie, jak ten weksel wychodzi z obrotu. A to już jest trochę bardziej skomplikowana konstrukcja, niż tylko na zasadzie ja zapłacę tobie albo rachunek escrow, tak długo jak nie wykonasz, to te środki się blokują. To jest kwestia tylko i wyłącznie fantazji twórcy. Jeżeli jesteś w stanie coś opisać logicznymi, zrozumiałymi zdaniami w umowie, to jesteśmy w stanie dokładnie tak samo zapisać to logicznym algorytmem, funkcją logiczną w kodzie.
Tylko pytanie, czy znowu tutaj nie mamy takiego zagrożenia związanego z ostrością języka, tak? Bo często nie jesteśmy w stanie każdego przypadku, mamy sami wątpliwości przy wykładni, prawda? Są w ogóle proces wykładni. Czy jesteśmy dany w przypadek w stanie podporządkować do określonej hipotezy, tak? Żeby potem powstał, żeby to jakby traktować jako trigger smart kontraktowy. Oczywiście wrócimy jeszcze na pewno do tego tematu kiedyś tam. Smart kontrakty na pewno są świetną rzeczą i trzeba dążyć do tego, żeby jak najwięcej umów mogło być w ten sposób zawieranych, a pewnie stopniowo będziemy się rozwijać w takim kierunku, że coraz bardziej skomplikowane umowy, a coraz bardziej skomplikowane stosunki prawne będzie można po prostu zamykać w smart kontraktach.
Jak mówisz, że będziemy się rozwijać, to mówisz o pergaminie? Czy
nie ukrywam,
o
że...
jako społeczeństwie?
Tutaj akurat myślałem o społeczeństwie, okay. Ale nie ukrywam, że bardzo mocno też obserwujemy to, w jakim kierunku rozwijają się smart kontrakty, no bo w momencie, kiedy digitalizujemy kontrakt, to już jest bardzo bliska metoda, bardzo bliska droga do tego, żeby w ogóle sprawić, żeby on się nie tylko automatycznie tworzył, tylko też automatycznie później wykonywał. I to jest absolutnie, patrzymy i mamy tutaj rękę na pulsie, w pergaminie również.
Zamykając to trochę taką klamrą, zaczęliśmy od rozmowy o LegalTechu o rozwoju LegalTechu w Polsce. Rozwój LegalTechu nie będzie następował, jeżeli nie prawnicy, do których jest dedykowany LegalTech, nie zrozumieją, że świat technologii pędzi. Jest rozpędzonym pociągiem, którego nie da się zatrzymać. Jak bardzo byśmy chcieli, będziemy chcieli wrzucać mu pod koła ustawę, która zabroni blockchaina. Co z tego? On i tak będzie istniał.
Będzie istniał tylko poza Polską, nie?
Tak, gdzieś indziej będą pojawiały się te firmy. I jeżeli będziemy walczyć o zwiększenie świadomości prawnej wśród, świadomości technicznej wśród prawników, jeżeli będziemy starali się wprowadzać modele edukacyjne, które będą pozwalały informatykom iść na prawo albo tym, którzy skończą informatykę, iść na podyplomowe studia z zakresu prawa, tak publicznie, na każdej uczelni, bo znowu to jest bardzo logiczny, techniczny zawód. Jeżeli pokażemy prawnikom, że te rozwiązania naprawdę mogą przyspieszyć im pracę, nie są ich wrogiem, nie mają ich wyeliminować. Wyeliminować ich może tylko konkurencja, która korzysta z tych narzędzi, to LegalTech będzie rósł w siłę. I tak samo jak reszta technologii będzie się rozwijała, tak LegalTech tak samo.
No nie mam nic do dodania absolutnie w tej sytuacji po tym co powiedział Michał. Natomiast myślę, że tylko jedna rzecz. LegalTech w Polsce dopiero raczkuje, natomiast myślę, że za 10 lat będziemy już mówić naprawdę o potężnym industrii i miejmy nadzieję, że Pergamin będzie jednym z autorów tego postępu.
Tego wam też w swoim imieniu życzę.
Życzymy to wszystkim obecnym tu przy tym stole.
Tak, mam nadzieję, że wasz projekt, nasze projekty będą się rozwijały i wszystkie inne startupy, które wychodzą. To są fenomenalne pomysły z otwartymi umysłami. Tylko trzeba dużo chęci ze strony odbiorców, trochę chęci ze strony ustawodawcy. Przynajmniej jeżeli nie chce pomagać, to żeby za bardzo nie przeszkadzać.
No właśnie, to chciałem podsumować, że ustawodawca ma nie przeszkadzać, a prawnicy mają się nie bać, że LegalTech ich zje, bo wcale nie, bo ma tylko pomagać. O.
A inwestorzy mają dorzucić swoją
otworzyć
część.
Otworzyć głowy.
Ale dorzucić. Nie wchodzić do rad nadzorczych.
Tak.
Nie?
Tutaj podajemy numer konta.
Podcast poza prawem, prosimy o przelewy.
Dziękujemy wam bardzo.
Dzięki
bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.